Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywny klimatu wnośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Niezależna audycja internetowa z Nowego Jorku. Góral się kłania. Dzisiaj waszym gościem jest
Aleksandra.
I dzisiaj usłyszycie o tureckich klimatach. Zapraszamy do słuchania. Podnośni.
Seninle akraba gibi olduk uzakta. Elimi uzatsam tutar alırdım çokta. Seni sana beni de...
Miałam tą przyjemność, żeby przez dwa sezony pracować w Turcji. Raz przez okres 7 miesięcy, raz przez okres 6,5 miesiąca. Nie tylko pracować, ale i podziwiać ten kraj. I spotkanie z kulturą, w ogóle z tym krajem, przyniosło mi 1000 razy więcej pozytywnych wrażeń, niż kiedykolwiek bym się tego spodziewała. I z miejsc, które poznałam do tej pory, a jest ich sporo, zwłaszcza w tak bliskiej odległości od nas, od Polski, jest to kraj najbardziej magiczny i najbardziej zaskakujący. Szeszurtym mı, bunaltım mı, çok affedersin, üzgünüm. Ja jestem związana z branżą turystyczną od dobrych paru lat i tak sobie pomyślałam, że w sumie fajnie byłoby też popracować turystycznie w innym kraju. No, praca rezydenta, to polscy turyści najlepiej wiedzą, na czym to polega, albo z dobrej strony, albo ze złej, bo później odbierają to pod kątem dobrego lub złego rezydenta, jak jedzą na wakacje, tak? Rezydent opiekuje się gośćmi, którzy wykupili wycieczki w biurach podróży, zajmuje się tym, żeby ładnie zostali przyjęci na lotnisku, przetransportowani do odpowiedniego hotelu, tam odpowiednio zameldowani, a później także troską o to, żeby te dwa tygodnie, tydzień, 10 dni w danym miejscu, to niezależnie, gdzie na świecie są, po prostu minął tak, by odpoczęli, tak? W taki sposób, jakby tego chcieli, jakiego się spodziewali. Oczywiście no, nie zawsze to tak wygląda, prawda? Bo warunki często na miejscu okazują się inne niż wydawało się ludziom wykupując tę wycieczkę. Z różnych to względów, czy agent był źle poinformowany, czy była tutaj zła informacja od strony kontrahenta zagranicznego, co dla nas w tym momencie jest tą sytuacją najgorszą, bo praca rezydenta no, wtedy polega też na tym, żeby tłumaczyć się z tego, a wiadomo, że turysta ma pierwszy kontakt z nami i na nas spadają te wszystkie złe rzeczy. Jeżeli są to, ja przynajmniej tak podchodziłam do pracy, wynikające złe rzeczy z naszej strony, no to uszy po sobie i wszystko, by klient był zadowolony, tak? Trudne. No ale oczywiście też zdarza się, że jest to nieuzasadnione, no i wtedy jest trudniej. Także tak polega praca rezydenta. Oprócz tego jeszcze wielokroć rezydent opiekuje się także podczas wycieczek, czyli prowadzi wycieczki. To też zależy oczywiście od biura podróży, jak to wygląda, czy jest podział na rezydentów i pilotów, czy rezydent wykonuje też pracę pilota. Ja miałam tą przyjemność, bo tak można nazwać pracę w Turcji, bo to była dla mnie przyjemność, bycia także pilotem tam na miejscu. I głównie zajmowałam się wyjazdami takimi dwudniowymi do Kapadocji. A Kapadocja to jest jeden z cudów świata i jest to, są to zaraz powiem, to miejsce. Ja byłam tam wielokroć i powiem, że za każdym razem, kiedy już czułam, że się zbliżamy do tego takiego punktu, kiedy ten krajobraz kapadocki zaczyna być taki wyraźny, ja za każdym razem płakałam. Ludzie jeszcze nie wiedzieli dlaczego, ale po prostu jak zauważyli to, co ja już wiedziałam, że oni za chwilę zauważą, też wiele osób miało łzy, nie mogło uwierzyć, że to się dzieje naprawdę, myśleli, że są w zupełnie innym świecie. Są to Kapadocja to jest w ogóle taka kraina powulkaniczna. To że historia jest, no to był wybuch po prostu trzech wulkanów, tam są takie trzy dawne wulkany już nieczynne i kiedyś po wybuchu właśnie stworzył się taki krajobraz, trzy formy później po te krajobrazowe są po tym wybuchu i dwie formy były takie najbardziej wyraźne, to znaczy z których później ludzie skorzystali i to powstały z tego miasta wykute w skałach, kościoły wykute w skałach i miasta podziemne, które służyły chrześcijanom podczas prześladowań chrześcijańskich do ukrywania się przed najazdami, tak, arabskimi. I to są tamte pozostałości, czyli przyjeżdżając do Kapadocji, czy to w formie wycieczki takiej zorganizowanej, czy to w formie takiego trekkingu kilkuosobowego, co szczerze polecam. Może tego nie powinnam mówić jako rezydent, tak, że żeby grupowo jechać, ale jeżeli ktoś może sobie pozwolić na taki trekking samodzielny, i tu od razu powiem, że jest to bezpieczne w Turcji. Nie należy się obawiać, proszę, wszystko jest naprawdę bezpiecznie w Turcji. To nie jest kraj, gdzie latają Kurdowie po ulicy. Kurdowie to są bardzo sympatyczni ludzie, a w każdym kraju znajdą się szaleńcy. To jest naprawdę wspaniała mniejszość narodowa, cudowna. Zresztą może tutaj mieszam, ale proszę się nie bać. I Kapadocji właśnie głównie zwiedza się te miasta podziemne i te kościoły wykute w skałach. W tych kościołach wykute w skałach są przepięknie zachowane freski. Freski przedstawiające głównie sceny z życia i śmierci Chrystusa. Są to freski z czasów ikonoklastu, takie najbardziej charakterystyczne, czyli ikonoklastu są to czasy, kiedy chrześcijanie byli bardzo prześladowani, to jest głównie VII wiek i wtedy nie mogli pokazywać jakby swojej wiary obrazem pełnym, tylko musieli pokazywać symboliką. Czyli tam są określone symbole, które przedstawiają powiedzmy Chrystusa, Maryję. Właśnie te kościoły wykute w skałach, jest bardzo dużo knajpek teraz porobionych w tych skałach, hotelików porobionych w skałach. No, cały krajobraz troszeczkę, niektórzy porównują to do meteorów w Grecji, ale kto widział meteory i poznał Kapadocję tak dogłębniej, to widzi jednak, że jest duża różnica. A już największą taką przyjemnością to jest lot balonem nad Kapadocją. Ja myślę, że najpierw można zobaczyć, ja myślę, że jak ktoś by zobaczył nawet dobrze zrobiony film o Kapadocji, to już będąc w Turcji po prostu nie może sobie darować tego wyjazdu do Kapadocji. I dla ludzi, którzy pragną pojechać do Turcji na przykład na wybrzeże, na wakacje, powiem tak, warto wydać te parę groszy, przeżyć te parę godzin w autokarze, to jest wycieczka dwudniowa i nocuje się w Kapadocji, i poświęcić te dwa dni i zobaczyć Kapadocję. Tak jak mówię, no tam jeszcze można się spotkać dodatkowo, tam jest to miejsce, gdzie, które słynie z rzemiosła, głównie z tkania dywanów. Tam został utkany największy dywan na świecie, dywan, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Tam te regiony słyną z najlepszego wina kapadockiego, z winogron, które rosną troszeczkę inaczej, bo to są takie busze winogronowe, które to już historycznie okładane są kałem gołębim. W ogóle to jest kraina nie tylko koni, bo Kapadocja tłumaczy się jako kraina pięknych koni, która słynęła w ogóle kraina kiedyś z pięknych koni, ale właśnie też z gołębi. Gołębi tam jest masa, wykutych właśnie w skałach można zobaczyć gniazda gołębi i w tych gołębnikach właśnie zbierano z tych gołębników kał i obkładano winogrona. W niektórych miejscach jeszcze do tej pory to się stosuje. W każdym razie wino z Kapadocji ma wyjątkowy, wyjątkowy smak i wygrywa też festiwale międzynarodowe wina. I jeszcze trzecie rzemiosło, z którego słynie Kapadocja, to jest garncarstwo. Przepiękna ceramika. I teraz od razu ostrzegam, i to nie tylko jeśli chodzi o Turcję, ale także o inne kraje, gdzie się kupuje tą ceramikę, zwracajmy uwagę na to, by kupować naczynia, z których jeżeli chcemy pić, żeby one były przeznaczone do picia. Bo są dwie formy robienia tych naczyń, dwie formy wypalania, można powiedzieć, gliny. I jedna nie nadaje się do, naczynia wykonane tą techniką nie nadają się do spożywania. Czyli nagle mogą się nam pojawić sensacje żołądkowe, jakieś uczulenia, nie wiemy z czego. To chodzi o to, że ta farba, którą były pomalowane naczynia, po prostu schodzi i może nas truć od wewnątrz. Trzeba wiedzieć dokładnie, która jest. I może właśnie tam się zwiedza te miejsca, można brać udział w takim pokazie garncarstwa, samemu spróbować swoich sił. Pokazach tkactwa, winiarnie można odwiedzić. Oczywiście mówi się Turcja skóry i złoto, ale pamiętajmy, Kapadocja to nie jest dobre miejsce na skóry i złoto. Można to zrobić zakupy i popatrzeć na coś innego. I jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy, onyks i pianka morska. To tam też można to kupić. Onyks, bo tam się wydobywa onyks i też można piękne wyroby z onyksu kupić. Elimi uzatsam tutar alırdım çoktan. Seni sana beni de bana vermiş veren. Şaşırttım mı? Tak, no więc jest to kraj muzułmański, no 90 kilka procent ludzi deklaruje, że jest muzułmanami. Oczywiście z ortodoksyjnością wiary, to tak jak w Polsce, prawda, że deklarujemy, że jesteśmy chrześcijanami, różnie z tym bywa. Natomiast no, generalnie jest to kraj muzułmański, z tym, że bardzo tolerancyjny wobec innych religii. Tak, 97% terytorium Turcji stanowi, należy do Azji, 3% stanowi Europa. Tylko 3% tutaj przy dzieli to ciśnienia Bosfor, ciśnienia Dardarele. Jest to jedyny kraj, który jest położony na dwóch kontynentach. Kraj otoczony morzami, Morzem Czarnym, Morzem Marmara, Morzem Egejskim i Morzem Śródziemnym. Głównie wyjeżdża się na wakacje nad Morze Śródziemne, no i nad Morze Egejskie. Zupełnie różne krajobrazy. Morze Czarne bardzo, bardzo interesujące, z tym, że tam sezon trwa najkrócej. Jest to kraj, który właściwie sam się utrzymuje, ponieważ no wszystkiego tam jest dostatek. To jest nadprodukcja żywności tam w ogóle, w tym kraju. I tak różne regiony tego kraju no, słyną z różnych, z różnej produkcji, różnych upraw, różnych roślin. Jak na przykład na górze, na Morzem Czarnym, tam w tamtych częściach już wysoko położonych, najwięcej pada deszcz, stąd tam wspaniale rośnie ryż i herbata. Ponad 90% herbaty pochodzi właśnie z tamtego regionu. Region Morza Egejskiego z kolei suszone owoce, tam są figi, morele, tak? Bananowce z kolei nad Morzem Śródziemnym i tam właściwie miastem banana jest Alania. I zresztą w ogóle bardzo śmieszne są już sprawy, bo tam poza pomnikami Atatürka, to największy władca w historii Turcji, symbol, no obrażenie Atatürka równa się, no nie wiem czemu, no lepiej chyba Allaha obrazić, jak ja to się śmieję, chociaż może nie powinnam tego używać, ale niż Atatürka, to znaczy równy prawie, że może Allah, pierwszy, drugi Atatürk, taki słynny władca turecki, władca, no przywódca turecki, który wsławił się tym, że wprowadził w Turcję, stworzył z Turcji republikę, stworzył z Turcji państwo, tak skrótowo staram się powiedzieć, ale państwo świeckie, prowadził alfabet łaciński, kalendarz gregoriański, prawa kobiet zwiększył, w ogóle dał prawa kobietom, tak, który, no właśnie tak jak mówię, stworzył państwo świeckie, kompletnie oddzielił sprawy wiary od sprawy państwa. Wtedy Turcja jakby wkroczyła, można powiedzieć, dała pierwszy krok do Europy. I jego pomniki właściwie są wszędzie. Każdy ma portret Atatürka. Atatürk no, pojawia się w każdym. No, może na koszulkach mieć symbol Atatürka. Może mieć symbol na kubeczkach, no wszędzie. No, godło narodowe, flaga turecka i Atatürk pojawiają się właściwie wszędzie. I oni są w ogóle takimi bardzo ludźmi przywiązanymi do swojego kraju, więc też tą symboliki, tej symboliki się nie wstydzą. I pomnik Atatürka jest, no właściwie w każdym mieście główna ulica jest nazwana imieniem Atatürka, główny plac, pomnik Atatürka jest wszędzie. Ale oprócz tego pojawiają się też pomniki osoby bądź rzeczy, z której ten region słynie lub zawdzięcza swoje dobra. I tak właśnie w Antalii pojawiają się fontanny z pomarańczą w środku. Taka pomarańczowa kula, jak ludzie przyjeżdżają, no co to jest? To jest po prostu pomarańcza, tak? Bo w tym regionie są najlepsze pomarańcze, największe zbiory, najsłodsze pomarańcze. Na szczęście w Alanii nie ma banana, pomnika, ale właśnie słynie z bananów, tak? Alania. Są to inne banany, jak to się mówi, nie będą mogły być sprzedawane na rynku europejskim, bo mają złą krzywiznę banana. Banan ma złą krzywiznę, tak? Poziom krzywizny. Malutkie, bardzo pyszne banany. Jest taka miejscowość, jak się pojedzie troszeczkę na zachód, Finike, gdzie z kolei tam jest, w okolicach Finike, miejscowość, gdzie jest symbolem, jest, tam jest pomnik bakłażana, pomidora i cukinii. To w ogóle człowiek przyjeżdża i w ogóle nie wie, o co chodzi, ale jak patrzy z góry, przelatując samolotem do Antalii, właśnie widać, jak to same szklarnie są. Są same szklarnie, bo to tam właśnie jest produkcja właśnie, znaczy tam się uprawia najwięcej, najwięcej warzyw. Także fistaszki się uprawia w Turcji, ogromna ilość fistaszków jest produkowana. No i tak jak mówiłam, ryż, herbata, fantastyczne wina. Nie, słodkie win jest bardzo mało. W ogóle w Turcji na przykład bardzo trudno jest kupić, właśnie nie ma win półwytrawnych. Wytrawne, ale te wytrawne są bardziej lub mniej wytrawne po prostu. Czerwone głównie wina się pije. Naprawdę fantastyczne. Turasan na przykład. Podobno Allah jak nie widzi można, ale to nie tylko dla muzeumów. Ale poza tym teraz się można bardzo często, oczywiście oni jednej rzeczy przestrzegają, nie jedzą wieprzowiny. I to się bardzo rzadko spotyka, żeby ktoś, jakiś muzeumanin, czy bardziej ortodoksyjny, czy mniej, jadł w ogóle wieprzowinę, żeby jadł ją. Natomiast z pozostałych rzeczy, no to ja znam wielu Turków, którzy piją alkohol normalnie. Bardzo dużo jest taki święty miesiąc postu, Ramadan w Turcji, on jest zwany Ramazanem. Kiedy od wschodu do zachodu słońca jest specjalny taki kalendarz, od której do której godziny dokładnie, oni nie jedzą, ale też nie piją. Oczywiście też nie mogą palić. Tytoń, no to od razu mówię osobom, które są przeciwnikami palenia. Trzeba zagryźć zęby w Turcji, bo oni palą potworne ilości papierosów. Ja się nawet śmiałam, jak turyści przyjeżdżali przerażeni, bo ktoś im powiedział, że w Turcji nie można palić. Rzeczywiście w zeszłym roku wszedł zakaz palenia w miejscach publicznych na otwartej przestrzeni. Co śmieszne, wtedy lokale sobie nagle zrobiły dziurawe dachy, żeby już nie było tej zamkniętej przestrzeni, ale wiele miejsc właśnie nagle zrobiło takie altanki, tak, markizy. Natomiast wcześniej tak nie było i turyści przerażeni pierwszy co podchodzili do naszego stanowiska i łapali za rękę i mówili: proszę pani, czy to prawda, że tu nie można palić? A ja z takim przerażeniem w oczach, albo z takim raczej może z śmiechem w oczach mówię: proszę pani, tu nawet chyba psy palą. Prawda? Bo naprawdę bardzo dużo palą. No ale powiedzmy w okresie Ramazanu, jeżeli chcą przestrzegać, to rzeczywiście od wschodu do zachodu słońca nie pije się, nie pali, nie je, ale później jest wielka uczta i też są określone potrawy, które się je. Określony chleb, zupełnie już inny i na przykład koniec tego postu codziennego zaczyna się w wielu regionach, bo też później, może później trochę o kuchni powiem, ale tutaj się zaczyna w różny charakterystyczny sposób, ale właśnie pije się wodę i się daktyle takie dla przeczyszczenia organizmu, no i wtedy zaczyna się ucztowanie i, ale no, takim głównym przykazem i główną rzeczą, której oni przestrzegają, to jest niejedzenie jednak wieprzowiny. Głównym posiłkiem muzeumanów jest oczywiście mięso, jest baranina, z tym, że no to jest tak, w Turcji żyją biedni ludzie. Oczywiście Turcja, no to jest ogromny, ogromny kraj. To jest populacja Turcji to jest prawie 80 milionów. Prawie 70 kilka milionów, tak. Z czego prawie teraz są różne dane statystyczne, ale 17, nawet już można mówić 18 milionów nieoficjalnie mieszka w samym Stambule. Stambule, który jest no w tej chwili przeludniony, są ogromne korki i tak, dawny Konstantynopol, tak. Także tam w tym się głównie koncentruje życie, tak? Tam w Izmirze, w Ankarze stolicy Turcji. To są główne miasta. Także różne regiony, różne zwyczaje, w zależności od regionu, gdzie jesteśmy, tak? Çok sıkıldım. Proszę Państwa, to jest podstawowe miejsce dla ludzi, dla nas katolików w ogóle, jeżeli ktoś jest katolikiem i nie tylko katolikiem, ale chciałby poznać korzenie kultury chrześcijańskiej, powinien pojechać do Turcji. Tam po Turcji podróżował święty Paweł, Efes. No bajka, to jest przepiękne miasto i to jeszcze jest jedna charakterystyczna rzecz dla Turcji, że tam te pomniki kultury nie są zakryte, one nie są żadną kratką. Czy jedziemy do Efezu, widzimy bibliotekę Celsjusza, która stoi, ona stoi. Ja się znowu, bo powiedzą Państwo, że kurczę jakaś baba, która cały czas beczy, ale jak ja zobaczyłam pierwszy raz bibliotekę Celsjusza, się naprawdę popłakałam, bo ona stoi. Jak sobie przypomniałam, jak czytałam o niej i tych kamieni można dotknąć, można ich posłuchać, przytulić, usiąść i poczuć. Czyli idziemy przez Efes, idziemy tymi samymi ścieżkami, którymi chodził święty Paweł. Pod Efezem jest domek Marii, miejsce, z którego Matka Boska została wzięta do nieba. Po śmierci Chrystusa ona tamtędy podróżowała, została tam z jednego z uczniów Chrystusa wzięta i tam podobno została wzięta do nieba właśnie. Tam jest teraz taki malutki kościółek, chrzcielnica, takie drzewo, można powiedzieć, życzeń. Polska zakonnica zresztą tym się opiekuje, taki polski ksiądz tam jest. To tam jest, niedaleko Efezu, takie najsłynniejsze miasto do odwiedzania, to jest Pamukkale, tak zwane bawełniany pałac, bawienne tarasy Pamukkale. Też warto to zobaczyć. To jest miejsce, do którego właściwie najczęściej siedzi, bo to jest jednodniowa wycieczka, czyli czy z Morza Egejskiego, czy z Morza Śródziemnego, jak się spędza wakacje, to tam się jedzie, tam jest słynny basen Afrodyty, który podobno przywraca młodość. Jak bywa z tym przywracaniem młodości? No, mężowie czasami żon swoich nie poznają, jak już przychodzą do autobusu, albo wręcz żony mężów, bo czasami żony wolą pójść gdzieś wyżej, dalej, a mężowie siedzą w basenie Kleopatry, pewnie myśląc, że tą Kleopatrę tam spotkają. Także jakieś właściwości pewnie mam. Przypuszczam, że musi mieć, bo ludzie, którzy wracają drugi, trzeci raz, też dalej chcą do tego basenu Kleopatry wchodzić. Poza tym oddają się także kąpielom w licznych w Turcji spa i poddają się masażom, z którym zresztą Turcja słynie. Hamamy słynne. Polecam każdemu, kto pojedzie, sobie zafundować taki masaż w hamamie. Miastem, którego niestety rzadko pojawia się na mapach, na planach wycieczek, może czasem w tych wycieczkach objazdowych, jest Afrodyzjas. To jest Morze Egejskie. Jest to jedno, to się, nawet tureccy przewodnicy mówią, że to jest najpiękniejsze miasto starożytnego świata zachowane. I też tam warto się udać, bo te wszystkie pomniki są w przepięknym krajobrazie po prostu pokazane. Oczywiście Troja, no wiele miejsc, to Troja jest w Turcji, tak, Troja jest w Turcji, koń trojański stoi, ale to jest koń trojański nie oryginalny, tylko koń trojański z filmu jednego o Troi, zostawiony, tam można wejść do środka, poczuć się przez chwilę w symbolice trojańskiej, tak, drewniany koń, także stoi właśnie ten koń. Wszystko zależy, na jaką po prostu formę wypoczynku się zdecydujemy. Jeżeli jesteśmy objazdem, to są różne programy objazdów. Są bardziej nakierowane na Turcję Wschodnią. To dla ludzi, którzy bardziej pragną poznać kulturę taką wschodnią, nie chcą takich standardowych. Przy standardowych wycieczkach objazdowych jest oczywiście Stambuł, jest Kapadocja, jest Pamukkale, czasem Efes i właśnie Troja. Może być Perge, Aspendos. Piękny teatr w Aspendos. Może być Demre, miasto świętego Mikołaja, z którego pochodził w ogóle święty Mikołaj. Piękna historia jest świętego Mikołaja. Skąd się wzięło przynoszenie 6 grudnia prezentów dzieciom? Bo właśnie w tym miejscu Demre mieszkał sobie właśnie święty Mikołaj, biskup to był, który usłyszał historię, taką smutną historię, dziewcząt, które mają być oddane przez swojego ojca, ponieważ no, nie stać go było, bo nie miał na posag, tak? Pieniążków. Jak on usłyszał tą historię, bardzo się mu smutno zrobiło i postanowił jakoś pomóc tym dziewczynom i w nocy przez okno wrzucił im worek z pieniędzmi. I to było 6 grudnia i właśnie przez te pieniądze one mogły dobrze wyjść za mąż i od tego czasu o 6 grudnia daje się dzieciom prezenty. Senden çok var, beni mi buldun şimdi? Pięknym, symbolicznym miastem, gdzie jest pierwszy w ogóle kościół na świecie, który powstał, jest Antiochia. Z tym, że to już jest dla wybrańców, to już trzeba samodzielnie tam pojechać lub naprawdę wybrać jakiś program, który to zawiera, a mało jest takich programów. Po Turcji można samemu jeździć. Wspaniałe drogi, wspaniały też transport autobusowy. Naprawdę autobusy dojeżdżają do każdej mieściny. czy bezpiecznie? No, dwie dziewczyny mogą raczej potrzebować towarzystwa męskiego, z tym, że Turcy są bardzo serdeczni. I od razu powiem, że jeżeli ma się kolegę Turka, a on ma gdzieś znajomego w jakimś miejscu i on powie, że ktoś przyjeżdża od niego, zostanie się przyjętym jak rodzina. Jak rodzina. I jeszcze jedna ważna rzecz o Turcji. Poza tym, że ludzie są naprawdę bardzo ciepli, bardzo życzliwi, bardzo gościnni. Nie odmawia się gościnności. Jak cię zaproszą, nie możesz odmówić, bo się obrażają. Właśnie są bardzo gościnni. No i gorszą też nasz z turecką kuchnią. A kuchnia turecka to jest bajka. I jest to raj zarówno dla ludzi lubiących mięso, jak i dla wegetarian i wegan. Ponieważ, to tak jak mówiłam, oni sami się, że tak powiem, utrzymują, słyną z hodowli roślin różnego rodzaju. Słynnym warzywem jest bakłażan, patlidżan po turecku, z którego no, potrafią zrobić naprawdę setki potraw. I on występuje właśnie w różnych formach. Przepyszne zupy, tak zwane czorby, mercimek między innymi, ezogelin zupa, też bardzo słynna, jajla. Przepyszny, w różny sposób dawana baranina. Pomidory. Są różne, różnego rodzaju knajpki, które specjalizują się w danym jedzeniu. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o kebabie, tylko ludzie, którzy się szykują na taki kebab, jak się je w Polsce, czyli gruba buła z masą mięsa, masą warzyw i sosów, to są mocno rozczarowani w Turcji, ponieważ kebab to jest po prostu mięso i on występuje w różnych formach. Bądź podany na picie z jogurtem, bądź na postaci szaszłyka, bądź w cieniutkim cieście pita. Jeżeli z warzywami, to jest bardzo niewielką ilością, może z odrobiną jakiegoś sosu. Jest oryginalny kebab, jest kebabem baranim. Też można to powiedzieć. No i oczywiście na deser hałwa albo baklawa słynna. No i tak jak mówię, no pojawiają się też potrawy regionalne w zależności od regionu i pojawiają się w zależności też od czasu, w jakim jesteśmy w Turcji. Magia, magiczna muzyka, przepiękna muzyka. Warto sobie też pójść na taki wieczór turecki, zorientować się, popytać szczerze, gdzie on jest dobrze robiony, bo też warto, żeby to zobaczyć, ten taniec brzucha, zobaczyć w takim dobrym wykonaniu, żeby mieć dobre wspomnienie. Warto także, będąc w Turcji, jeżeli ktoś tego nie próbował, popłynąć kajakiem, pontonem, spłynąć sobie. Są i bardziej bezpieczne, i mniej bezpieczne szlaki, że tak powiem, spływy. Także na Dalanaju na przykład to jest już taki bardziej niebezpieczny spływ, ale jeżeli ktoś chce, to są też takie miejsca, gdzie można popływać dużo spokojniej. Jest to też piękne miejsce dla żeglarzy. Opłynięcie sobie na przykład Morza Egejskiego, płynąć w całym wybrzeżu Morza Egejskiego. Bardzo przyjemne i przyjazne dla żeglarzy mariny. I na Morzu Egejskim, i na Morzu Śródziemnym, przez sympatyczne porty. I ta Turcja bardziej grecka, która jest po stronie właśnie Morza Egejskiego. No i ta taka bardziej, można powiedzieć, turecka, ta po stronie Morza Śródziemnego. Super. To bzdura. Turcy się wcale, znaczy lubią się z Grekami. Cały czas jest ta kwestia Cypru oczywiście nierozwiązana. Cypr, część grecka i część turecka. Grecja jako pierwsza, jak było to wielkie trzęsienie ziemi, też przyniosła pomoc Turcji jako pierwsi. I powiem, że Turcy są właściwie bardzo przyjaźnie nastawione do wszystkich. Ja myślę, że to jest tak jak w każdym kraju, że znajdą się ludzie sympatyczni i niesympatyczni, ludzie bardziej otwarci na daną kulturę, bądź mniej. Oni na pewno są szczęśliwi w swoim kraju. Ja przypuszczam, że 99,9% Turków, którzy pracują gdzieś poza krajem, chciałby wrócić tam. Oni są bardzo rodzinni przede wszystkim. Rodzina jest najważniejsza, tak? I tu rzeczywiście dominacja, na przykład pytają się ludzie, dominacja kobiety nad mężczyzną. Też zależy, no bo wiadomo, że w wioskach zupełnie inaczej to wygląda niż w miastach. Na przykład Istanbul, polecam to miasto, bo to jest chyba mówi się, że jedno z najbardziej, albo nawet najbardziej multikulturowe miasto na całym świecie, gdzie się mieszają religie i kultury. Miasto, które tak jak to duże miasto, żyje 24 godziny na dobę i żyje właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, no, kulturą różnych krajów, różnych, można powiedzieć, wieków. Budynki z różnych okresów historii tam stoją, tak? Miejsc jest wiele do zwiedzania, nie sposób tutaj wymienić i myślę, że nie będę też wymieniała, bo to dla każdego chętnego to... Ja powiem, jeżeli ktoś chciałby w jednym miejscu spotkać wiele kultur, to Stambuł jest znakomitym właśnie miejscem, tylko jest jedno ryzyko. W ogóle z Turcją jest tak, że się od Turcji można uzależnić. Niektórzy mówią, że się od Egiptu można uzależnić, ale to ci głównie nurkowie, prawda, którzy, płetwonurkowie, którzy uwielbiają podziwiać morze od środka. Tutaj od razu powiem, że dla nurków Turcja jest mniej przyjazna niż, mniej atrakcyjna niż Egipt na pewno, aczkolwiek jest dużo zatopionych wraków morskich też. Ale to wiem z doświadczenia też moich turystów, że no, jest to mniej atrakcyjne, natomiast no, dla żeglarzy jak najbardziej. Ale tak jak wracając do Stambułu, dwa dni nie wystarczą. Do Stambułu trzeba przyjechać na dłużej. I tak jak mówię, nie bać się Turcji. Turcja, to mówi się, że jest zdominowana przez muzułmanów, że jakieś zagrożenia są. To jest naprawdę nieliczna grupa i to naprawdę bardzo rzadko się zdarza, tak jak w każdym kraju. Turcy, tak jak mówię, Turcja żyje z turystyki. Turcja jest bardzo otwarta na turystę. Tylko jedna jest ważna rzecz i zrażajmy się tym od Turcji, od Turków, radością życia. Oni się cieszą życiem. Oni się cieszą każdym listkiem figowym, każdą oliwką, każdym dniem, każdym promieniem słońca, którego jest tam bardzo, bardzo dużo. Mówi się nawet, że jest 360 dni słonecznych w niektórych regionach, więc nawet jeżeli deszcz spadnie rano, to po południu jest tam już słońce. Oni się cieszą życiem. Oni się cieszą tą ziemią, którą mają. I jak się spotyka, na przykład jedzie się przez takie biedne wioski i spotyka się tych biednych ludzi, oni są w tej biedzie szczęśliwi. Mówi się, że może nie wiedzą, jak wygląda inne życie, a może to dla nich lepiej.
Senden çok var, beni mi buldun şimdi? Çok işim var, çok sıkıldım iki.
Jeszcze bardzo ważną taką rzeczą jest w ogóle symbolem Turcji, nawet w godle turystycznym Turcji, jest tulipan. Bo tulipany pochodzą z Turcji, a nie z Holandii. Cebulki tulipana właśnie zostały sprowadzone do Holandii z Turcji. I symbolika tulipana pojawia się też w naczyniach, a mianowicie w szklaneczce. Turecką herbatę, zresztą fantastyczną, tradycyjną turecką herbatę, pije się właśnie w takich szklaneczkach w kształcie tulipana. To są bardzo małe szklaneczki. I na początku już ja właściwie byłam charakteryzowana i właściwie słynęłam z tego, że jak wchodziłam, właśnie Turcy się bardzo śmiali, bo jak podawali mi w tej małej szklaneczce herbatę, no to ja zamawiałam od razu 5 albo więcej, bo oni wypijają taką małą, mocną, a no, dla nas to jest w ogóle symboliczna herbata. I ja właśnie już później, jak wchodziłam, to zawsze patrzyli na mnie i od razu mi taką dużą herbatę przynosili. Natomiast oni też piją bardzo mocną kawę i jak się Turkowi poda kawę taką tradycyjnie, tak jak u nas się podaje, to on w ogóle patrzy i nie wie w ogóle, o co chodzi, to on ma z tym zrobić, tak? Kawa po turecku, tak, kawa po turecku, z tym, że no to jest w charakterystyczny sposób parzona w ekspresie, bardzo, bardzo mocna, taka jak no, ekspresa, można powiedzieć, może być słodka, może nie być, właśnie nie być słodka. Natomiast z takich śmiesznych rzeczy, ja bardzo tak się przyjechałam do Turcji i tak się zastanawiałam, mówię, kurczę, przyjęło się to, że jak w Polsce psy są, mają chipa w uchu, to są to psy rasowe, prawda? No więc ja przyjechałam i tak patrzę, mówię, matko jedyna, ile tu psów rasowych tak lata samopas po ulicach. Ja myślę, że ludzie się nie boją, że samochód je potrąci, czy nie wiem, czy ktoś ukradnie. Co się okazało? Że te oczipowane psy to są psy bezdomne. I je chipują po to, żeby mieć kontrolę, żeby ludzie wiedzieli, że są odrobaczone, zaszczepione. I się wyjaśniła sprawa, jak to wygląda z tym chipem, że to jednak są psy bezdomne, a nie rasowe. Ja miałam, a propos gościnności tureckiej, taką śmieszną anegdotę. Jak się wprowadziłam do mojego mieszkania tam w Turcji, okazało się, że no właściwie nie mam żadnego sprzętu. To znaczy, woda jest, no ale nie mam czajnika, żeby tą wodę zagotować i nie mam przede wszystkim kuchenki żadnej, żeby ewentualnie w garnku, który posiadałam, tą wodę zagotować. I tak sobie pomyślałam, mówię, jeden dzień bez ciepłego dam radę, ale jakoś tak było, że nie mogłam się ruszyć. Następnego dnia miałam dosyć daleko od miasta to mieszkanie usadowione. I mówię, no ale już drugiego dnia to ja tak bez ciepłego nie wytrzymam. Mówię, trudno. Więc wzięłam ten garnek z wodą i zastukałam do sąsiadów. Nie mówiłam wtedy w ogóle po turecku, poza dzień dobry. Takie cześć tureckie to jest merhaba. Albo günaydın, dzień dobry. Powiedziałam temu panu, pokazałam gestem, że mam wodę, że mam garnek. No on zrozumiał, że mamy zagotować tą wodę. Pojawiła się natychmiast jego żona. Oczywiście zjęłam buty, bo wchodząc do domu tureckiego zdejmuje się buty. Zostałam poproszona o to, żeby usiąść na tarasie. Ta woda się zagotowała, ja wzięłam tą wodę, podziękowałam. I poszłam do mnie do mieszkania. Chciałam mu jakoś podziękować i rozsądnie, jadąc z Polski, sobie pomyślałam, co może było być takiego charakterystycznego z Polski. I kupiłam krówki milanówka, te krówki ciągutki. Więc wzięłam garść tych krówek, zaniosłam tym państwu. Nie minęło 5 minut, pukanie do drzwi słyszę. No, otwieram te drzwi i mój sąsiad stoi z kuchenką elektryczną. Taka jest gościnność właśnie Turków. To był prezent, tak. Znaczy taki na pożyczenie oczywiście, chociaż może gdybym nie oddała, ale po prostu niebywałe. Nie, Turcy są bardzo, 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 bardzo gościnni. A i taka charakterystyczna jeszcze rzecz, jak w Turcji się jest się zaproszonym, to będą nam lać herbatę, dopóki my będziemy ją pili. Czyli wypijamy, będą nalewać następną. Więc żeby przestano nam lać tą herbatę, należy położyć łyżeczkę do góry tym brzuszkiem na tej filiżaneczce, na tej szklaneczce, już przestaną nam lać. Aha, i jeszcze jedna taka rada dla turystów. Nie wycieramy nosa publicznie. Dla Turka to jest wielka obraza. To też było charakterystyczne, jak się przyjeżdża do Turcji, że nagle patrzą na ciebie tak koślawie, jak dmuchasz nos. Nie wyciera się nosa w Turcji publicznie. To jest też takie właśnie charakterystyczne. Şaşırttım mı, bunalttım mı, çok affedersin, üzgünüm bir, çok sıkıldım iki. Kraj to obyczaj. Aha, i od razu powiem panom, którzy mają na imię Jarosław, żeby się przedstawiali w Turcji pełnym imieniem, ponieważ skrót tego imienia jest brzydkim wyrazem po turecku. Çok işim var bir, çok sıkıldım iki, yerim çok dar. Nie, w Turcji, znaczy zależy, bo to wszystko tak mówię od regionu. Jak się czasami właśnie głównie na tej drodze do Kapadocji, tam jest taki region najbardziej ortodoksyjny, można tak nazwać, najbardziej przestrzegają tych przykazań Koranu. Tak można powiedzieć, że przykazań Koranu, to tam rzeczywiście można znaleźć zakryte kobiety, to zupełnie. Ale tak, to jest wolność, tak jak mówię, to jest kraj świecki, to jest republika i tam wręcz zakazuje się noszenia. Od niedawna dopiero pozwolono kobietom, tak jak we Francji zresztą muzułmankom, muzułmanki walczyły o to, żeby pozwolić im nosić chusty w miejscach publicznych noszenia. Bo wcześniej było zakazane noszenie w miejscach publicznych, czy takich instytucjach państwowych. W tej chwili mogą nosić, natomiast jest pełna dowolność. Turczynki chodzą w dżinsach, z otwartymi brzuchami, także spotykają się przed ślubem ze swoimi też narzeczonymi, ale to też zależy wszystko od rodziny. Może być na przykład taka rodzina, w której jedna z sióstr będzie nosiła chustę na głowie, a druga nie. To wszystko zależy od rodziny i od woli własnej. Także ja się na przykład właśnie z wieloma rodzinami spotkałam, gdzie jedna siostra nosiła chustę, druga nie. Albo brat żył swobodnie, a siostra tak tradycyjnie, ortodoksyjnie wręcz. Są miejsca, gdzie na ulicy spotkamy tylko mężczyzn, tak? Panowie zresztą bardzo lubią się sami spotykać, panie osobno. To jest bardzo taki charakterystyczny obrazek, że panie sobie na balkonie tam coś, nie wiem, szydełkują, coś robią czy obierają, a panowie, tak, fajka wodna, tak, szisza tak zwana jest, ale to raczej szisza nargilla, tak? Tak. Polecam fajki wodne, tak zwane szisze, to tam są i jabłkowa słynna, tak, czy wiśniowa, warto spróbować. To jest taka tradycja spotykania się na fajkę wodną, żeby popalić. To się panowie spotykają, panie wtedy w tym czasie właśnie sobie coś opowiadają i spotykają się osobno. Największą grupą turystów, która przyjeżdża do Turcji, są Niemcy i Rosjanie. Z różnych danych statystycznych, no, wynika, że jednak troszeczkę tych Niemców jest więcej, ale to są zbliżone dane. I tak jak mówię, w różnych regionach można spotykać różne grupy. No, wybrzeże Egejskie to jest więcej Francuzów, Anglików. W Turcji Śródziemnomorskiej spotyka się najwięcej Rosjan i Niemców. Niemcy traktują Turcję jak drugi dom, ponieważ Turcja jest bardzo tanim krajem. W ogóle życie tam jest tanie, tak jak mówię, tam jest bardzo dużo hoteli z opcją all inclusive, ale polecam tak pójść sobie do miasta, bo knajpeczki są bardzo sympatyczne, jest jedzenie bardzo pyszne i bardzo tanie. Jest naprawdę tanio. I Niemcy tam po prostu spędzają na emeryturze 3-4 miesiące w roku, kupują domy, bądź w hotelach nawet, to im się kalkuluje być tam, mają wszystko na miejscu, więc dużo się spotka tam Niemców właśnie i Rosjan. Jak są odbierani? No, z różnego punktu widzenia wiadomo, że najlepiej są odbierani ludzie, na których się najwięcej pieniędzy zarabia. Kierowcy autobusów najbardziej lubią Niemców, bo Niemcy zostawiają najwięcej napiwków. Polacy niechętnie, błagam Państwa, zostawiajcie napiwki, to jest kraj napiwków. Daje się napiwki, daje się paniom sprzątającym w pokojach, daje się kierowcom, oni naprawdę niewiele zarabiają i ten grosz, który my zostawimy, to są często jedyne osoby pracujące w rodzinie. I oni zbierają cały sezon po to, żeby rodzinie później wysłać tam do środka Turcji, tak? Zjeżdżają do tych regionów turystycznych i zarabiają na cały rok. I lubią właśnie Niemców, tak? Bo dostają z tego dużo, dużo profitów. Lubią Rosjan, z kolei sklepy pewnie najwięcej ze złotem i ze skórami, bo oni tam dużo pieniędzy zostawiają, najwięcej. Czy Polaków lubią? No muszę powiedzieć, że różnie z tym bywa. Ale to tak jak z każdym turystą, jak się spotka. Ja muszę powiedzieć, że ja miałam ogromne szczęście do polskich turystów. Ja miałam naprawdę ogromne szczęście, ponieważ spotkałam naprawdę wspaniałych ludzi. Moi turyści, z małymi oczywiście wyjątkami, byli bardzo życzliwi, bardzo kulturalni i można było być dumnym. I myślę, że po spotkaniu z takim turystą, z jakim ja miałam do czynienia, Turcy będą mieli bardzo dobre doświadczenia i mogą tylko o Polsce dobrze myśleć. I chciałabym, żeby tak było jak najczęściej. Ale wiadomo, w każdej nacji się znajdą. Polacy bardzo dużo pieniędzy, oczywiście tutaj nigdzie nie można generalizować, tak? Jak najbardziej jestem daleka od generalizowania, więc tutaj nie można powiedzieć, czy bardzo lubią, czy bardzo nie lubią. Wiadomo, że tam, gdzie się zarabia największe pieniądze, tego turysta się najbardziej lubi. Ale tak między słowami, przewodnicy tureccy bardzo lubią Polaków, ponieważ jak Polak jedzie na wycieczkę, to bardzo jest zainteresowany tym, co usłyszy. Dla przewodnika, jeżeli ktoś słucha, to jest najważniejsza rzecz. Kiedy słucha go. Bo wie, że tą pracę wykonuje po coś. I lubi się dzielić tą wiedzą i lubi, kiedy ludzie ją chłoną. A polscy turyści, ja przynajmniej też mam takie doświadczenie jako pilot tam, no dla mnie to była ogromna frajda prowadzić te wycieczki, bo Polacy naprawdę chcieli, pytali, drążyli i polski turysta jest, zwłaszcza ten turysta na wycieczkach takich objazdowych, czy takich wycieczkach właśnie już takich dodatkowych, poza wczasami, jest zainteresowany tym, co ogląda i historią, i kulturą tego kraju. A w Turcji być i nie poznać tej kultury to szkoda, bo to naprawdę to jest nasza historia, o której czasami Turcy wolą nie wspominać. Wiadomo, odsiecz wiedeńska nie zapisała się znakomicie w pamięci Turków. Także wiedzą, że Sobieski Polak, ale my Turcji dzięki temu, można powiedzieć, zawdzięczamy kawę, tak? Bo podczas tej odsieczy wiedeńskiej właśnie oni zostawili worki z kawą i w ten sposób kawa trafiła na stoły. Tak, tak. Jeszcze jest taka anegdotka, to znaczy to może traktować jako żart, że kawa cappuccino, od czego się wzięła. Ponieważ no, podobno bracia kapucyni byli, ale to jest taka oczywiście, może to jest i baśń, ale jeżeli nawet baśń, to piękna, że właśnie podczas odsieczy wiedeńskiej tam bracia kapucyni byli pilnować, żeby się Polacy z Niemcami nie pokłócili za bardzo. No i kiedy te worki z kawą tam trafiły do tych kapucynów, to oni zaczęli jak to bracia coś kombinować. Tu dodali mleczka, tutaj jeszcze coś i powstała właśnie kawa cappuccino. Taka czarna z mleczkiem, z pianką kawa. I od braci kapucynów wzięła się nazwa cappuccino. Także, ale generalnie bardzo lubią i muszę przyznać to z historii państw Turcji powinniśmy bardzo doceniać, bo Turcja jako jedyny kraj się nie zgodziła, nie uznała trzeciego rozbioru Polski. Nie uznała i ona zapraszała cały czas przedstawicieli Polski jako Polaków. Także była za nami. No parę błędów w swojej historii też popełniła, ale bardzo szybko później się z tego wycofała i chyba nadrobiła. Nie wiem, czy w politykę będziemy wchodzić, ale tutaj no, Turcja wiadomo stara się, by stać się krajem Unii Europejskiej. Pod względem ekonomicznym, w sensie produkcji, no, jest znakomicie przygotowana. Natomiast czy my życzymy Turcji, żeby weszła do Unii Europejskiej? Właśnie, no 97% Turcji jest po pierwsze na terenie Azji, 3% tylko należy do Europy. Czyli dla nas podział władzy w tym momencie byłby bardzo taki nie okej, ale z drugiej strony ciężko jednak będzie. Mimo, że to jest kraj, tak jak powiedziałam, Republika, kraj świecki, to jednak kultura jest daleka od kultury europejskiej. Ja nie mówię o dużych miastach, prawda, bo jak w Istambule się pobędzie, to można powiedzieć, czy w Izmirze właśnie, że to jest absolutnie tak. W dużej części. Ale też, no Turcja, Europa też bardzo bardzo temu nie sprzyja i to jest moja osobista już opinia, że szanse na to, chociaż różnie się wiadomo w polityce dzieje, interesy, wiadomo interesy, także, ale polecam, kraj naprawdę, mało kto przyjedzie do Turcji i pozna ją, bo ja nie mówię o osobach, które spędzają czas na plaży, pięknych plażach. Nie ma takich pięknych plaż oczywiście jak w innych krajach. Tu jest często rozczarowanie, ale bo tych piaszczystych plaż jest naprawdę niewiele, takich pełnych. To ktoś, kto rzeczywiście pozwiedza trochę tą Turcję, może się w niej zakochać. Ktoś, kto pozna tą kulturę turecką, może się w niej zakochać i chce wracać. No, my piloci jesteśmy już od niej troszeczkę uzależnieni i jeszcze a propos Grecji, to jest spór o uzo i raky. Uzo i raky, dwa anyszkowe napoje alkoholowe, wysokoprocentowe i oni się kłócą, kto był pierwszy, co było pierwsze, uzo czy raky. Grecy twierdzą, że uzo, Turcy twierdzą, że raky. To jest taka charakterystyczna anyszkowa wódka. Çok sıkıldım iki yerim çok dar. Jedyną rzeczą, która może drażnić w Turcji, jest to, że jednak jest dosyć brudno w niektórych miejscach. Jest bardzo dużo takich pozostawionych sobie budynków. To znaczy, przez to, że tam się w Turcji generalnie tam w ogóle się nie płaci czynszu, prawda? Jak mamy własne mieszkanie, no to czynszu już nie płacimy. I podatku się nie płaci pod warunkiem, że dom jest niedoskończony, więc oni nie kończą tych domów. I później jak się przeprowadzają, to tak zostawiają. I jest taki duży dosyć bałagan. I jeszcze jedna rzecz jest taka. Często ludzie się boją przyjechać, bo boją się, że tam się potwornie nagabuje, tak? Oczywiście warto się targować, jest to targowanie, natomiast absolutnie jest to nieporównywalne z Egiptem czy z Tunezją. Niektórzy, którzy byli w Tunezji czy w Egipcie, boją się tego, że to jest to samo tutaj. Absolutnie nie. Oni się nie obrażają tak szybko, że się nie chce czegoś kupić i nie są tak natarczywi w tym targowaniu. Targują się jak najbardziej, trzeba się targować, można naprawdę osiągnąć bardzo duże wyniki w stargowywaniu, ale nie są tacy, tak jak mówię, natarczywi jak w Egipcie czy w Tunezji. Spokojnie może sama kobieta wybrać się na ulicę, przejść się. Tutaj warto dla szacunku, dla tego kraju też za bardzo tak się nie rozgagalać, jak to się mówi. Aczkolwiek w tych turystycznych miejscowościach spokojnie i trzeba szanować troszeczkę ich kulturę też, żeby na przykład, nie wiem, z alkoholem otwartym nie chodzić po ulicy, prawda? To jeszcze zwłaszcza w okresie Ramazanu, to też warto na to zwrócić uwagę. I uśmiechać się, być właśnie bardzo życzliwym wobec nich. Oni też dosyć szybko się obrażają. Oni się dosyć szybko obrażają i też nie należy, jak on jakiś zagniewany będzie, też nie należy na to specjalnie zwracać uwagi. Jedna rzecz, która rzeczywiście dla miłośników zwierząt może być taka na nie, oni nie za bardzo lubią zwierzęta. Jeżeli one im służą w gospodarstwie, to jak najbardziej tak, prawda? Jeżeli pastuszek ma pieska, któremu pomaga paść owieczki albo pilnuje mu gospodarstwa, to on go będzie bardzo lubił. Natomiast generalnie za psami na przykład się tam w ogóle nie przepada. Psa się nie trzyma w domu. Pies, jeżeli jest, to jest w ogrodzie. Psy przeważnie, jak się spotyka, nie wiem, na smyczy, to są psy no, turystów, tak? Kotów jest więcej, no ale koty łapią myszy, prawda, więc w hotelach też trzeba się przyzwyczaić do tego, że na przykład kot koło krzesła przebiega, tak? Nie lubią, jak się karmi te zwierzęta w restauracjach, tak? Ale tak generalnie to tak średnio. Dużo można spotkać osiołków, wielbłądów. No można spotkać wielbłądów, dużo można sobie przejażdżkę zafundować właśnie wielbłądem czy osłem, polecam. Są nawet takie safari na osłach organizowane w niektórych regionach. Polecam, bo naprawdę świetna zabawa, kto nie miał okazji, to warto. Także przejażdżki konne, piękne konie mają w Turcji, naprawdę. I jeszcze jedna rzecz, kosztujmy owoców. Te owoce, które tam są, to są owoce prosto z drzewa. Można czasem zatrzymując się zobaczyć właśnie jakieś drzewko. Ale te na straganach sprzedawane też są te owoce, które dojrzewały na miejscu. To nie są owoce, które w skrzynkach przyjechały niedojrzałe i po drodze albo na miejscu już, do którego dotarły, dojrzewały. Tylko to są owoce z drzewa. Jakby się spędziło tam pół roku, to co i raz się tak z porami roku idzie i się kosztuje tych owoców. One zupełnie inaczej. Pomarańcza tam zupełnie inaczej smakuje. Banan tam zupełnie inaczej smakuje. Nie wiem, cytryna, morele. Oni też jedzą niedojrzałe owoce, a niedojrzałe też są słodkie. Więc naprawdę, tutaj jedyna właśnie rzecz, która może radzić, to ten bałagan, troszeczkę brud. I wiadomo, że w hotelach, jak pojedziemy, to tego nie doświadczymy, tak? Za bardzo. Ale tak na ulicy można rzeczywiście to spotkać, że tutaj tak to nie jest szwajcarska czystość, tak jak to określę. No i właśnie te zwierzęta, które... Ale tak jak mówię, ktoś ma, to już stara się dbać. Jeżeli one mu służą, to jak najbardziej. I dużo też, znaczy w miastach bardziej osób żebrzących jest troszeczkę. Sprzedają takie produkty regionalne. Warto czasem od tych dzieci kupić. Turcy kochają dzieci. Kochają. Dzieci są właściwie najważniejsze na świecie dla nich. Właściwie wiele im można. Turcy reagują bardzo spontanicznie, jak widzą dzieci. I turyści, którzy przyjeżdżają z dziećmi, muszą się przygotować na to, że będą te dzieci głaskane, dotykane, często brane na ręce. I to będzie takie żywe, prawdziwe, ponieważ dla nich dziecko to jest w ogóle taki promyk z nieba. I właściwie od najmniejszego dzieciątka są po prostu bardzo, 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 bardzo kochane, więc nie obrażajmy się, nie gniewajmy się, nie bójmy się, jak właśnie nasze pociechy będą dotykane, głaskane, często obdarowywane jakimiś słodyczami. Jest to, tak jak mówię, zupełnie naturalne i zupełnie takie spontaniczne. Oni niczego od nas nie chcą. Oni po prostu tak szczerze, szczerze kochają, kochają dzieci. Turcja czeka na nas i nie bójmy się jej odkryć. Jest blisko. Krótki lot dla tych, którzy nie lubią latać. Nie tak długa podróż lądowa dla tych, którzy boją się latać. Otwarta granica, kilkadziesiąt euro kosztuje wiza. Od małych hotelików po super hotele przy polach golfowych. W zależności od naszych potrzeb i zasobów materialnych naprawdę można sobie pozwolić i warto sobie pozwolić na wycieczkę do kraju, którym każdy kamień niemal na każdym kroku mówi nam jakąś historię, i to dawną historię, i to historię naszej kultury, naszej religii, wielu religii, bo to jest, tak jak mówiłam, kraj wielu religii, kraj tolerancyjny, kraj piękny, piękny muzyką, piękny kulturą, piękno krajobrazowo, a przede wszystkim piękny ludźmi, którzy tam mieszkają.
Hadi çok işim var.